Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Dzisiaj specjalny, monotematyczny wideoblog, w którym zajmę się jedną za to bardzo ważną sprawą, czyli tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni wokół Ukrainy. Mamy dwa takie bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze jest to spotkanie Rady Europejskiej 18 grudnia i po drugie jest to wizyta, prawie w tym samym czasie, wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Ale przede wszystkim chciałbym oczywiście podziękować wszystkim moim widzom za ten rok obecności na tym kanale, za wszystkie Państwa polubienia, komentarze i przypomnieć, że zgodnie z tradycją, którą jakiś czas temu ustanowiłem, a regularnie jestem tutaj już około 5 lat, w okolicach właśnie świąt proszę Państwa o zadawanie pytań, na które później będę mógł w specjalnym filmie, mniej więcej tak pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, odpowiedzieć. Taki post w sekcji społeczność, pod którym właśnie proszę o wpisywanie pytań. On już jest od kilku dni, tam już jest w tej chwili chyba około 40 albo nawet 60 komentarzy. Jak zwykle będę się starał na wszystkie Państwa pytania odpowiedzieć. Oczywiście nie zawsze udaje mi się odpowiedzieć na wszystkie. Są też takie pytania, na które po prostu z zasady nie odpowiadam. Ale jak Państwo pewnie zauważyli w poprzednich latach, no myślę, że na ponad 90% pytań odpowiadam, a zatem bardzo serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań i zaczynamy dzisiejsze spotkanie.
Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, tak czy nie?
Tak.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
Pozdrawiam.
Pierwsza rzecz to owe 90 miliardów euro na 2 lata dla Ukrainy. Sprawa, którą trzeba wyjaśnić bardzo dokładnie, ponieważ wokół niej odbywa się kampania, ja bym powiedział, systemowej dezinformacji. Ta systemowa dezinformacja jest prowadzona między innymi przez na przykład pana Adama Szłapkę, rzecznika prasowego rządu, ale widziałem także dużo wpisów dziennikarzy z tej strony, no można by powiedzieć ukrainofilskiej, można by powiedzieć głównonurtowej, którzy również się pod tę dezinformację podłączają. I ja pytam po raz kolejny, gdzie jest demagog.pl, który by naprostował te po prostu nieprawdziwe wypowiedzi. Wpisałem zresztą na X-ie, gdzie jest demagog, pytałem, demagog się nie odezwał. Jakoś w tej sprawie niespecjalnie spieszą się z wyjaśnieniami, no więc pozwolą Państwo, że ja tutaj zastąpię demagoga i inne fact-checkingowe instytucje, które w pewnych sprawach nabierają wody w usta. Nie wiadomo dlaczego. Przede wszystkim fałszem i dezinformacją jest twierdzenie, że w sprawie 90 miliardów euro dla Ukrainy zapadła decyzja. Otóż, proszę Państwa, nie zapadła decyzja, a może ściśle rzecz biorąc, nie jest to decyzja formalna. Dlaczego? Ponieważ Rada Europejska, czyli format, w którym spotykają się szefowie rządów i krajów Unii Europejskiej, głowy krajów Unii Europejskiej, nie jest zgodnie z traktatami unijnymi organem decyzyjnym. Rada Europejska to jest organ, który poprzez konkluzję z obrad podejmuje decyzje, ale uwaga, na temat kierunku politycznego, w którym ma iść Unia Europejska. To nie są decyzje będące źródłem prawa. Źródłem prawa europejskiego są decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a inicjatywę ustawodawczą w Unii Europejskiej ma jedynie Komisja Europejska. Natomiast Rada Europejska wyznacza polityczny kierunek. To oczywiście jak najbardziej ma znaczenie, bo właśnie z tym mieliśmy między innymi do czynienia wtedy, kiedy w Radzie Europejskiej pojawiał się pan Mateusz Morawiecki i podpisywał konkluzje, które zawierały wytyczne dotyczące dalszego kierunku formowania Zielonego Ładu. I jak najbardziej one miały znaczenie, bo otwierały polityczną drogę do decyzji, tych konkretnych decyzji podejmowanych później przez inne organy Unii Europejskiej. Ale twierdzenie, że już zdecydowano, jest po prostu nieprawdziwe. Co więcej, może się okazać, że w niektórych państwach ta decyzja w momencie, kiedy przyjdzie już do jej formalnego podejmowania, wymaga zgody parlamentów. I dokładnie to samo może mieć miejsce w Polsce. Wokół tego jest spór. A dlaczego mogłaby ta decyzja wymagać zgody parlamentu? Ano dlatego, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym już wspólnym długiem Unii Europejskiej. To jest instrument, który miał być zastosowany tylko raz i wyjątkowo, a mianowicie w przypadku funduszy Next Generation EU, które zostały wymyślone, uruchomione, żeby podobno zapobiegać skutkom pandemii. I z nich właśnie pochodzą pieniądze Krajowego Planu Odbudowy, czyli Next Generation EU, to jest KPO. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, ten temat się przewijał w moich filmach, stali moi widzowie doskonale to wiedzą. Ale przypomnę, że w przypadku Next Generation EU od 2028 roku będziemy mieli spłaty, bo przecież cały ten program to jest pożyczka, pożyczka właśnie, wspólna pożyczka. Będziemy mieli spłaty, które są szacowane różnie od 22 miliardów do nawet ponad 30 miliardów euro rocznie. To jest jedno obciążenie. Drugie takie obciążenie to jest program SAFE, 150 miliardów euro do 2030 roku, czyli to jest ten program, z którego mają być finansowane wysiłki zbrojeniowe Unii Europejskiej, a w którym na przykład nie uczestniczą Niemcy, ale Polska uczestniczy i to jest również wspólny kredyt. No i teraz mamy kolejny wspólny kredyt, czyli właśnie te pieniądze dla Ukrainy, 90 miliardów euro. Nie jest też prawdą, że jest to kredyt nieoprocentowany, bo takie się pojawiły informacje. Jest to kredyt oprocentowany. To oprocentowanie będzie nas kosztowało, nas mówię, no wszystkich Europejczyków, około 3 miliardów euro rocznie. A zatem mamy kolejne wspólne zadłużenie Unii Europejskiej. I teraz dlaczego to może wpłynąć na sposób, w jaki ta sprawa będzie podlegała decyzji w Polsce? Ano dlatego, że w polskiej konstytucji mamy rozdział 3 źródła prawa, a w nim mamy artykuł 89, który mówi: ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy, i tutaj w punkcie 4 czytamy, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. No i oczywiście będzie wokół tego, jak powiedziałem, spór. No bo czy to jest osobna umowa międzynarodowa? No niby nie. Czy jest to znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym? Tak, jak najbardziej. W naszej sytuacji, w sytuacji naszego budżetu, przypominam, zaplanowany deficyt na przyszły rok to ponad 270 miliardów złotych. Wzięcie na siebie kolejnego, podkreślam, wspólnego unijnego zobowiązania jest oczywiście problemem i znacznym obciążeniem finansowym. I w ogóle jest pytanie, czy sam rząd ma prawo brać bez konsultacji z parlamentem tego typu obciążenia po raz kolejny na barki Polaków. Do tego, że rzeczywiście jest to obciążenie, to jeszcze przejdę, będę dokładnie, szczegółowo o tym mówił. Ale jest jeszcze jeden aspekt, ja bym powiedział strategiczny, tego typu wspólnych długów zaciąganych przez Unię Europejską, w których uczestniczy Polska, a o którym rzadko się mówi. Mianowicie to wspólne zadłużenie jest hamulcem przeciwko tendencjom odśrodkowym. Ono, jeżeli przyjmiemy, że w przyszłości możemy mieć taki wariant, kiedy będziemy próbowali opracować plan wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, to wspólne zadłużenie będzie gigantycznym problemem. Dlatego, że wzięliśmy na siebie zobowiązania i gdybyśmy chcieli z Unii Europejskiej występować, to oczywiście te zobowiązania będą instrumentem przeciwdziałania takim tendencjom. Bo w trakcie negocjacji na temat wyjścia, no podobne trudne negocjacje przechodziła przecież Wielka Brytania, Polska będzie młotkowana. Wzięliście na siebie zobowiązania, proszę bardzo, możecie wyjść, ale musicie najpierw spłacić całą swoją część tych zobowiązań. Nie mówię o tym dlatego, żeby opowiadać się czy to za wychodzeniem, czy przeciwko wychodzeniu z Unii Europejskiej. Uważam, że taki wariant powinniśmy opracowywać. Mówię o tym dlatego, żeby wskazać, że te kolejne elementy wspólnego zadłużenia mają również i takie znaczenie, mają również i taki sens. I być może zresztą ci, którzy biorą na Polskę tego typu zobowiązania, wiedzą o tym i zupełnie świadomie właśnie te zobowiązania właśnie w tym celu, żeby bardziej przywiązać Polskę do całej struktury unijnej, właśnie po to je na nas biorą. Czym zakończyła się Rada Europejska 18 grudnia? Mamy z niej dwa dokumenty. Jeden to jest taka, to są takie normalne konkluzje, czyli zbiór wniosków dotyczących różnych spraw, gdzie Ukrainie poświęcono pierwszy punkt, ale jest to tylko jeden punkt i mamy osobny dokument dotyczący Ukrainy. No i tutaj wypada zacytować te dokumenty. Oczywiście link do strony, z której można dokumenty pobrać, jest w opisie filmu. Jak zawsze źródła wszystkie załączam. A zatem, jeżeli chodzi o ogólne konkluzje Rady Europejskiej, to czytamy w nich tak, w rozdziale pierwszym Ukraina, w punkcie trzecim: Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na lata 2026-2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez Unię Europejską na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu Unii Europejskiej. W ramach wzmocnionej współpracy artykuł 20 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do instrumentu opartego na artykule 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jakiekolwiek uruchomienie zasobów budżetu Unii w formie gwarancji w odniesieniu do tej pożyczki nie będzie miało wpływu na zobowiązania finansowe Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji. I to tyle te konkluzje ogólne. Natomiast jeżeli chodzi o dokument dotyczący już konkretnie Ukrainy, to tutaj oczywiście on mówi o tym samym, natomiast trochę rozbudowuje ten fragment i czytamy tak. W międzyczasie z myślą o zapewnieniu Ukrainie niezbędnego wsparcia finansowego od drugiego kwartału 2026 roku, w tym do celów jej potrzeb wojskowych, Rada Europejska zatwierdza udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na lata 2026-2027 w oparciu o zaciąganie pożyczek przez UE na rynkach kapitałowych, które to pożyczki będą wsparte marginesem elastyczności budżetu UE. W ramach wzmocnionej współpracy artykuł 20 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do instrumentu opartego na artykule 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jakiekolwiek uruchomienie zasobów budżetu Unii w formie gwarancji w odniesieniu do tej pożyczki nie będzie miało wpływu na zobowiązania finansowe Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji. Pożyczka ta, i to jest bardzo ważny i kluczowy fragment, pożyczka ta zostałaby spłacona przez Ukrainę wyłącznie wtedy, gdy zostaną uzyskane reparacje. Do tego czasu aktywa te, mowa jest o aktywach rosyjskich na terenie Unii Europejskiej, pozostaną zimmobilizowane, a Unia zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich do celów spłaty pożyczki z pełnym poszanowaniem prawa UE i prawa międzynarodowego. No i żeby zrozumieć tak naprawdę, co się wydarzyło, to musimy ten fragment, ten akapit, rozebrać na czynniki pierwsze, bo dezinformatorzy tacy jak pan minister Szłapka bazują na nieświadomości ludzi, na tym, że ludzie nie rozumieją, o co tutaj chodzi. Najpierw spójrzmy do tych dwóch artykułów, Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo one są ważne, żeby pojąć, co tutaj się wydarzyło. Artykuł 20 Traktatu o Unii Europejskiej mówi tak. Państwa członkowskie, które pragną ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, mogą korzystać w tym celu z jej instytucji i wykonywać te kompetencje, stosując odpowiednie postanowienia traktatów z zastrzeżeniem ograniczeń oraz zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule i w artykułach 326-334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Współpraca taka jest otwarta dla wszystkich państw członkowskich w dowolnym czasie. o co tutaj chodzi? Ten mechanizm wzmocnionej współpracy miał na celu umożliwienie tworzenia takich jak gdyby podgrup w ramach Unii Europejskiej. Czyli dokładnie sytuacji takiej, z jaką tu mamy do czynienia, gdzie trzy kraje stwierdzają, nas dany projekt nie interesuje. My nie chcemy w tym brać udziału, ale proszę bardzo, jeżeli pozostali chcą brać udział, niech biorą udział. I to się dokładnie wydarzyło, przy czym jest to, i pewnie mogliby tutaj specjaliści rzetelni od prawa Unii Europejskiej się na ten temat wypowiedzieć, jest to nadużycie tego instrumentu, bo on nie miał służyć do tego typu doraźnych działań, bo tu mamy do czynienia ze ściśle doraźnym działaniem. On miał służyć do formowania mechanizmów takich jak na przykład strefa euro, czyli trwałych mechanizmów wewnątrz Unii, gdzie jakaś grupa państw chce wykroczyć poza to, co jest tą podstawową, że tak powiem, polityką unijną. To spójrzmy jeszcze, o co chodzi w tym przywoływanym artykule 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. On mówi z kolei tak. Bez uszczerbku dla innych postanowień traktatów, w szczególności postanowień artykułów 208-211, Unia prowadzi działania w zakresie współpracy gospodarczej, finansowej i technicznej, w tym pomocy, w szczególności w dziedzinie finansowej, z państwami trzecimi innymi niż kraje rozwijające się. No to dokładnie tutaj Ukraina właśnie się kwalifikuje. Działania te są spójne z polityką Unii na rzecz rozwoju i są prowadzone zgodnie z zasadami i celami jej działań zewnętrznych. Działania Unii i państw członkowskich wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają, a w punkcie drugim czytamy Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, przyjmują środki niezbędne do wykonania ustępu 1. No tutaj też można zadać sobie pytanie, czy te 90 miliardów euro, których źródłem jest pożyczka zaciągana przez prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej, czy faktycznie mieści się to w zakresie artykułu 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No ale jak wiadomo, w Unii często dzieją się rzeczy i podejmowane są decyzje, których podstawa traktatowa jest, ja bym powiedział, bardzo albo wątła, albo kontrowersyjna, mówiąc najdelikatniej. Teraz wracam do bardzo kluczowego tutaj fragmentu tego dokumentu, konkluzji dotyczących już ściśle Ukrainy, czyli do zdania. Pożyczka ta zostałaby spłacona przez Ukrainę wyłącznie wtedy, gdy zostaną uzyskane reparacje. I to jest pierwszy punkt dezinformacyjny, który się w wielu wypowiedziach pojawia, gdzie mowa jest, no ale przecież to jest pożyczka. Reparacje jak będą, nie czy, ale jak będą od Rosji, to wtedy ona zostanie spłacona. To jest oczywiście robienie z nas głupków. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może wierzyć w to, że od Rosji uda się uzyskać jakiekolwiek reparacje dla Ukrainy. Reparacje, czyli specjalny rodzaj odszkodowań, które są wypłacane na ogół wskutek decyzji podejmowanych bezpośrednio po zakończeniu konfliktu zbrojnego, mogą zostać narzucone państwu, które ten konflikt z Kretesem przegrało. Rosja jako żywo tego konfliktu z Kretesem nie przegrywa i żeby narzucić jej reparacje, to prawdopodobnie musiałaby rozpocząć się wojna światowa, która zostałaby wygrana przez stronę antyrosyjską. No chyba nikt by przy zdrowych zmysłach sobie takiej wojny nie życzył. Pojawia się też takie stwierdzenie czasem, że no ale przecież mogą zostać orzeczone te reparacje przez Trybunał Międzynarodowy. No nawet gdyby zostały i gdyby taka możliwość teoretycznie była, to i tak Rosja by ich nie zapłaciła. Ale nie ma takiej instancji, która mogłaby orzec w stosunku do Rosji zapłacenie reparacji wobec Ukrainy. Dlaczego? Ano dlatego, że jedynym takim organem, który mógłby tego typu decyzję wydać, jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, czyli organ Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Hadze. Nie mylić z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który zajmuje się poszczególnymi osobami, takimi jak na przykład pan premier Netanyahu, natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się relacjami między państwami. Ale wszystkie trybunały międzynarodowe mają to do siebie, że ich kognicja, inaczej mówiąc ich kompetencje, dotyczą tylko tych spraw, które zostały im powierzone przez państwa. To jest między innymi powód, dla którego nie możemy się odwołać do MTS, w przypadku kwestii reparacji od Niemiec, ponieważ zarówno RFN, jak i Polska zdecydowały po przemianach w 1989 roku, że MTS-owi nie będą podlegały sprawy sprzed roku 1990. Czyli automatycznie sami, można powiedzieć, wyjęliśmy z tej kognicji te sprawy. Natomiast z Rosją wygląda sytuacja tak, że po pierwsze w składzie MTS jest 15 sędziów, którzy są wybierani zarówno przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jak i przez Radę Bezpieczeństwa, której, przypominam, stałym członkiem jest Rosja i to jest już pierwszy ten aspekt, ale drugi, ważniejszy aspekt jest taki, że Rosja nie przyjmuje automatycznej kognicji MTS w sprawach jej dotyczących. Czyli to nie jest tak, że siadają ci sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości orzekają, tak, Rosja ma zapłacić reparacje, a Rosja tam pokornie schyla głowę i mówi, tak, oczywiście zapłacimy, no bo jest wyrok MTS. Jeżeli Rosja nie zgadza się na to, żeby MTS w jakiejś sprawie orzekał, to po prostu tej kognicji nie ma w stosunku do Rosji. Więc w ogóle nie ma tutaj o czym mówić. Tych reparacji nie będzie. W to może wierzyć tylko kompletny idiota. Pomijam już tutaj ten szczegół, że obecnie w składzie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości są sędziowie między innymi, tam może być tylko jeden sędzia z jednego kraju, między innymi z RPA, Chin czy Słowacji. Ale to już jest w tym momencie kompletny szczegół.
Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, tak czy nie?
Tak.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
Pozdrawiam.
I druga bardzo istotna, absolutnie kluczowa rzecz z tego fragmentu, czyli kwestia zamrożonych rosyjskich aktywów, bo wokół tego dezinformacja po prostu jest taka, że mózg wybucha. O co tutaj chodzi? W tej chwili te aktywa są zamrożone, czyli Rosja nie może nimi dysponować, ale nie są przejęte. One pozostają zamrożone po tych konkluzjach Rady Europejskiej, ponieważ nie ma co do ich przejęcia decyzji, nie ma formalnej decyzji, co do ich przejęcia, czyli tak naprawdę co do ich nacjonalizacji i ja bym ośmielił się postawić tezę, że takiej decyzji nie będzie. To ta wzmianka z dokumentu dotyczącego Ukrainy, która brzmi, że Unia zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych aktywów do celów spłaty pożyczki z pełnym poszanowaniem prawa Unii i prawa międzynarodowego, nie znaczy kompletnie nic. To sformułowanie zastrzega sobie, to jest czysta retoryka, ono nie niesie ze sobą żadnej wagi, natomiast to stwierdzenie z pełnym poszanowaniem prawa Unii i prawa międzynarodowego jak najbardziej tak, bo tutaj mamy do czynienia właśnie z takim wskazaniem, że jeżeli będą jakieś wątpliwości, to na pewno to się nie stanie, a wątpliwości są ogromne. I na czym one polegają? Otóż wbrew temu, co mówi pan premier, który dosyć nerwowo reagował na pytania dotyczące swoich wcześniejszych zapowiedzi, bo przecież on twierdził przed wejściem na obrady Rady Europejskiej, że Polska nic nie zapłaci, w ogóle nie będziemy tego gwarantować, ponieważ przecież to zostanie właśnie wzięte z rosyjskich aktywów, no po czym się okazało, że w ogóle takiej decyzji nie ma. Obrady Rady Europejskiej trwały 16 godzin i zakończyły się właśnie taką decyzją, że będzie zgoda na wzięcie pożyczki, natomiast nie ma zgody na nacjonalizację czy rekwizycję tych rosyjskich zasobów. I nie ma tej zgody po prostu dlatego, że przeciwnicy tej decyzji, w tym przede wszystkim belgijski premier Bart De Wever, przeciwstawili się tej decyzji i przekonali pozostałych członków Rady Europejskiej, że taka decyzja nie może zostać podjęta. Bart De Wever to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. On jest premierem Belgii od stycznia 2025 roku, czyli niecały rok. Wcześniej przez 12 lat był burmistrzem Antwerpii. Jego macierzysta partia to Nieuwe Vlaamse Alliantie. To jest przedstawiana jako nacjonalistyczna flamandzka partia. W ogóle, jeżeli państwo trochę interesowali się życiem politycznym Belgii, to wiedzą państwo, że Flandria ma ambicje uzyskania samodzielności. Bart de Wever nie jest zwolennikiem rozpadu Belgii, natomiast jest zwolennikiem, co jest takim powiedzmy kompromisem, zamiany Belgii w państwo konfederacyjne, no klasyczną konfederację, czyli takie państwo, gdzie dwie, w tym wypadku dwie jego składowe, czyli Walonia i Flandria, mają bardzo, bardzo dużą swobodę. Więc Bart de Wever tutaj postawił weto, ponieważ Belgia ma tutaj największy problem z aktywami rosyjskimi, jako że tych aktywów rosyjskich jest tam najwięcej, to jest około 190 miliardów euro. Przy okazji de Wever miał genialną wymianę zdań z dziennikarzem Politico w czasie konferencji prasowej i tutaj pokazuje Państwu ten krótki, zabawny epizod.
There's a very last one in a very last row. Okay, you are the last one. Eh? Politico, you published some very nice articles with some very nice titles, claiming that I was Russia's most valuable asset. I like that one a lot. I will remember that one. But go ahead with your question anyway. Because as I said, a real politician lets go of his emotions, even if these emotions are pure anger, vengeance, and maybe even violence. But go ahead. But at the end of the day, we were unanimous, huh? The decision we took was a unanimous decision with three opt-outs, but even the opt-outers allowed us to take the decision. So where's the division? There's always division at the European table. This is Europe, huh? 27 countries, different interests, different public opinions, close to Russia, far from Russia. We're not all playing in the same ball game. But at the end of the day, there is a decision with unanimous support. So what's your problem?
There are still three opt-outs, right?
Okay. What is your title going to be?
Depends on what you say, I guess.
If it depends on what I say, then I'm going to say nothing at all. What's your problem? Three opt-outs, we've had that before. Every time we prolong the sanctions, there's an opt-out. There's someone who's saying, okay, you can go ahead, but without my support. And we still can go ahead. We found a solution for the financing of Ukraine, and we were unanimous. Three countries don't want to be implicated, okay, fine. But we're there. That's good, but now I have to go to my dacha in St. Petersburg, where... my neighbor is Depardieu, and across the street there is Assad. And I think I can become mayor of that little village. Maybe that could be your title.
No, Bart de Wever okazuje się przykładem polityka, którego stać na taki zimny sarkazm z pełnym opanowaniem. Muszę powiedzieć, że zaimponował mi tutaj naprawdę i bardzo mnie rozbawił. Natomiast poza tymi przytykami do Politico i do tytułów, które Politico daje, on tłumaczył dziennikarzowi dosyć, jak się wydaje, oczywistą rzecz, czyli że po pierwsze w Unii Europejskiej zawsze są różnice. No przecież tam powiedział "This is Europe", więc zawsze są różnice, kiedy się siada do stołu. Po drugie, że wyłączenie tych trzech krajów, które zgłosiły opt-out czy votum separatum wobec decyzji co do konkluzji, nie decyzji formalnej, tylko co do konkluzji Rady Europejskiej, czyli Węgier, Słowacji i Czech, to jest normalna sprawa. Trzy kraje robią opt-out, reszta się zgadza. On to mówi tutaj bardzo wyraźnie. Przecież mamy jednomyślną decyzję przy wyłączeniu tych trzech krajów, które też się na tę decyzję zgodziły, o ile one pozostaną poza nią. No i oczywiście to zakończenie, gdzie powiedział, teraz muszę jechać do swojej daczy w Sankt Petersburgu. Mówię, mistrz, naprawdę Bart de Wever tutaj zdobył moje uznanie tym występem. Ale wracając do kwestii formalnych, Belgia ma te około 190 do 190 miliardów euro zamrożonych aktywów. Niektóre kraje mają mniejsze sumy, to jest szacowane różnie tam na 20 do 30 miliardów euro. No, przyjmuje się taką sumę, nie wiem, czy ona jest dokładnie, czy ona nie jest zawyżona, że mówimy generalnie w całej Unii Europejskiej o około 250 miliardach euro, może to być mniej. No powiedzmy, że to jest w granicach od 220 do 250 miliardów euro, tak czy owak są to naprawdę ogromne pieniądze. I tych pieniędzy, wbrew twierdzeniom infantylnych komentatorów w Polsce albo dezinformatorów, takich jak pan Adam Szłapka czy niektórzy dziennikarze, nie można po prostu tak sobie wziąć. To jest bardzo poważna i brzemienna w bardzo duże skutki decyzja. Byłaby. Po pierwsze, na terenie Unii Europejskiej nie tylko Rosja ma swoje zasoby. To jest wiele innych krajów spoza Unii Europejskiej, w tym krajów, które prowadzą politykę wątpliwą z punktu widzenia jakiejś etyki czy moralności, ale oczywiście w polityce międzynarodowej, jak wiadomo, te sprawy się mało liczą. I teraz, jeśli Unia Europejska podjęłaby decyzję o całkowitej, tak to trzeba nazwać, nacjonalizacji, no z tym, że to byłaby taka nacjonalizacja na poziomie ponadnarodowym, tych pieniędzy, tych zasobów finansowych Rosji, to te inne kraje, które przypominam w ogóle nie są zaangażowane w ten konflikt albo są zaangażowane bardziej po stronie rosyjskiej, często należą do tak zwanego globalnego południa, są to też kraje Bliskiego Wschodu, mogą dojść do wniosku, że wiarygodność Unii Europejskiej jako miejsca, gdzie takie zasoby się przechowuje, ale też gdzie się inwestuje, jest po prostu niska, no bo one będą odczytywały tę decyzję jako podjętą ze ściśle politycznych powodów. Z punktu widzenia krajów innych niż należące do Zachodu, wojna Rosji z Ukrainą nie jest przyczyną jakichś moralnych rozterek. Patrzą na to jako na konflikt, którego są tylko świadkami i to z dystansu. I tego typu decyzje uznałyby za ostrzeżenie pod adresem własnych pieniędzy, no bo rozumowanie byłoby takie, skoro Unia Europejska z powodów politycznych, uzasadniając to jakimiś względami moralnymi, zabiera pieniądze rosyjskie, no to przecież nasze pieniądze też może zabrać w przyszłości, jeżeli na przykład będziemy stroną jakiegoś konfliktu albo pod takim pretekstem, że łamiemy prawa człowieka. To może my lepiej wyprowadźmy te pieniądze z Unii Europejskiej zawczasu, bo trzymanie ich tam jest ryzykowne. Więc to jest pierwszy powód, dla którego moim zdaniem zajęcia tych aktywów nie będzie. Drugi powód. Słuszna obawa przed retorsjami ze strony Rosji, ponieważ w Rosji wciąż albo znowu wiele europejskich firm ma swoje aktywa, a Rosja jest bardzo dobra w retorsjach. I teraz jeżeli zostałyby zabrane trwale aktywa w Unii Europejskiej, no to przecież nie ma żadnych wątpliwości, że Rosja podjęłaby kroki odwetowe w stosunku do zachodniego majątku. I żeby nie być gołosłownym, to są takie zasoby jak na przykład fabryka firmy L'Oréal, dwie fabryki firmy Pirelli, trzy zakłady firmy Hochland, fabryka Bonduelle albo słoweński producent leków Krka. Trzeci powód, dla którego to się moim zdaniem nie stanie, to także słuszny i uzasadniony, to jest powód, który wyłuszczył podczas jednego ze swoich spotkań przedwyborczych, przypominam w kwietniu na Węgrzech wybory, pan premier Viktor Orban, który powiedział, żadne państwo nie będzie spokojnie patrzyło na to, jak zabiera mu się 200 miliardów euro. On ostrzegał przed konsekwencjami różnego rodzaju i ja też sądzę, że te konsekwencje byłyby i nie wierzę w to, że oznaczałoby to po prostu normalny casus belli, natomiast, że oznaczałoby to zintensyfikowanie różnego rodzaju działań Rosji na terytorium krajów Unii Europejskiej, szczególnie Polski, bo my jesteśmy najbliżej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i to po prostu nie jest w naszym interesie. Wreszcie czwarty, bardzo ważny powód, dla którego również uważam, że to się nie stanie, także ze względu na naciski amerykańskie najprawdopodobniej, to jest kwestia tego, że w ten sposób Unia Europejska zabrałaby sobie, sama skasowałaby sobie marchewkę, którą ma, jeżeli chodzi o Rosję. Ta marchewka może być potrzebna jeszcze w różnych sytuacjach. Ona może się przydać w kluczowym, jakimś przełomowym momencie negocjacji. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby one się miały zakończyć sukcesem. Ale jeżeli by te pieniądze zostały już trwale przejęte i taka decyzja zostałaby podjęta, no to po prostu tego argumentu nie ma. tak, to Zachód zawsze ma w ręku ten argument, może powiedzieć, będziemy odmrażać przynajmniej część tych zasobów w miarę na przykład postępów realizacji planu pokojowego. Natomiast bez tych zasobów, no to w ogóle nie ma o czym mówić. To już po prostu tego argumentu nie ma i naprawdę trzeba by być idiotą, żeby się takiego argumentu w tak trudnej relacji z tak trudnym, mówiąc najdelikatniej, partnerem, jakim jest Rosja, żeby się go pozbywać. I dlatego, podsumowując, przynajmniej z tych czterech powodów, nie stanie się to, o czym trąbią pan premier Tusk czy wielu komentatorów w Polsce, te zasoby nie zostaną przejęte. Nie będzie tej decyzji, moim zdaniem. I teraz, jeżeli żadne aktywa nie zostaną przejęte, a jednocześnie Rosja nie zapłaci reparacji, co jest też oczywiste, no to jasne jest, że po prostu Europa, a dokładnie jej 24 państwa, wzięły na swoje barki kredyt, z którego pieniądze zostają podarowane Kijowowi. Podarowane. To jest po prostu prezent, to jest dotacja. Całkowicie bezzwrotna z punktu widzenia Kijowa. Nic tutaj nie zostanie zwrócone, po prostu prezent finansowy. I za ten prezent zapłacą wszyscy, którzy w tej zrzutce brali udział. Ja przeliczyłem sobie, ile tu wypada na jednego pracującego obywatela Unii Europejskiej. Wyszło, że 481 euro, czyli to jest około 2020 zł. No to teraz proszę sobie wyobrazić, każdy z państwa, który pracuje, że każdy z państwa po prostu musi tak wyłożyć na Ukrainę 2020 zł. I teraz pojawia się taki argument, widziałem go w moich dyskusjach internetowych, że Polska nie zapłaci, bo przecież my nie jesteśmy płatnikiem netto Unii Europejskiej. To jest oczywiście, proszę państwa, nieprawda. Znaczy nieprawda podwójnie. Pierwsza kwestia jest taka, że liczenie tego, czy jesteśmy płatnikiem netto, a może inaczej, czy wychodzimy netto na plus w ramach członkostwa w Unii Europejskiej, tylko poprzez patrzenie na taki prosty excelowy schemat, czyli bierzemy wpływy minus nasza składka i wychodzi nam, że nie jesteśmy płatnikiem netto, to oczywiście nie ma sensu. Ale nawet gdybyśmy tak spojrzeli, i myślę, że tu wielu z państwa zaskoczę, czy państwo wiedzą, jaki jest bilans na plus naszego członkostwa, tak prosto widzianego, finansowy, w 2024 roku? To jest, uwaga, 1 miliard 600 milionów euro. Tak, proszę państwa. 1 miliard 600 milionów euro, czyli tyle co nic. To jest tyle co nic. My jesteśmy kompletnie na granicy. I teraz, jeżeli myślimy o budżecie na 2028 rok, to znaczy o nowej perspektywie finansowej, która się zacznie od 2028 roku, no to zakładam, że tam to, te zestawienia, te bilanse netto będą jeszcze bardziej na żyletki. Ale przecież, jak mówię, takie liczenie tego, czy jesteśmy na plusie, czy nie, nie ma sensu. Tutaj trzeba spojrzeć na wiele innych kosztów, takich jak luka ETS, podatki odprowadzane bezpośrednio do budżetu unijnego, czyli zasoby własne. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, ale ta opłata, którą płacimy na przykład w fast foodzie, kiedy bierzemy coś w jednorazowych tych naczyniach, oparta na dyrektywie Single Use Plastics, to jest właśnie podatek odprowadzany bezpośrednio do budżetu unijnego, więc to jest kolejne obciążenie. To są rzeczy, które albo już wchodzą, albo za chwilę wejdą, czyli obciążenia związane z tak zwanym raportowaniem niefinansowym dla firm ESG. To są również pieniądze, których te firmy przez wypełnianie różnego rodzaju biurokracji unijnej, w tym właśnie systemu ESG, nie zarobią, bo muszą poświęcić czas na co innego. To są obciążenia, które czekają nas w związku z systemem ETS2. To są obciążenia, które czekają nas w związku z realizacją dyrektywy budynkowej. Tu zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, w którym dokładnie o tym mówię. To są wszystkie takie rzeczy i to wszystko trzeba podsumować, żeby stwierdzić, czy Polska jest netto na plusie, czy nie jest. I podejrzewam, że gdyby to wszystko podsumować i nawet po drugiej stronie postawić uczciwie korzyści wynikające z udziału we wspólnym rynku, to tak czy owak wyszłoby, że my jesteśmy już tak naprawdę płatnikiem netto, a nie beneficjentem netto. A zatem ten argument, że nie zapłacimy, jest moim zdaniem całkowicie fałszywy. Tak, zapłacimy. I przypominam, jakby to właśnie rozliczyć, rozłożyć na pracujących obywateli UE, to wychodzi te 2020 zł od łebka od każdej pracującej osoby. Pojawia się w mediach społecznościowych powtarzany kompletnie bezmyślnie argument, który się pojawiał już w lutym i marcu 2022 roku, ten sam, czyli wolę, panie, zapłacić, byle bomby nie spadały. W różnych formach, bo tam jakieś modyfikacje autorskie tego się pojawiają, ale poszedł prikaz albo taka klisza i po prostu masy idiotów powtarzają dokładnie to samo. No to jest oczywiście kompletna bzdura. Po pierwsze, gdyby Polska w tej ściepie nie wzięła udziału, czyli zachowała się tak jak Węgry, Czechy i Słowacja, no to oczywiście te pieniądze i tak by były. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, co jest też błędne, że dzięki tym pieniądzom Rosja nas nie zaatakuje, to powtarzam, można było nie dołożyć się do tego kredytu, a i tak te pieniądze dla Ukrainy by były. I druga sprawa, to nie jest działanie na zasadzie prostego mechanizmu. Zapłaćmy Ukrainie, to Rosja nas nie napadnie. No to po prostu tak nie działa. Zwracam uwagę, że my nie mamy żadnego szczegółowego rozliczenia czy planu zapotrzebowań ze strony Ukrainy. My tylko słyszymy, i tu już nawiązuję do wypowiedzi pana prezydenta Zełenskiego na konferencji prasowej po spotkaniu z panem prezydentem Nawrockim, my tylko słyszymy od kierownictwa ukraińskiego państwa, że no my wydamy te pieniądze na obronę, no oczywiście na utrzymanie, a gdyby wojna się skończyła, to na odbudowę. Ale przepraszam, konkretnie na co? Przecież w ostatnim czasie mieliśmy praktycznie co dwa tygodnie kolejną aferę korupcyjną na Ukrainie. Naprawdę ktoś sądzi, że te 90 miliardów euro zostanie uczciwie co do eurocenta wykorzystane przez Kijów, bo ja mam co do tego ogromne wątpliwości. I jeżeli Ukraina potrzebuje pieniędzy, jest oczywiste, że ich potrzebuje, bo bez zewnętrznej pomocy po prostu to państwo by się zawaliło. To jest państwo immanentnie dysfunkcjonalne w tej chwili bez tej kroplówki płynącej z zewnątrz. Jeżeli Ukraina potrzebuje pomocy, no to chyba powinniśmy jako podatnicy unijni, którzy biorą w tym udział i zapewniają ten prezent finansowy dla Ukrainy, powinniśmy chyba zobaczyć jakieś szczegółowe wyliczenie, na co te pieniądze są potrzebne, a nie, że to się odbywa na zasadzie, no proszę, 90 miliardów, bo to nie z naszych, przecież to nie idzie z pieniędzy pani osobistych, pani Ursuli von der Leyen, czy pana Donalda Tuska, czy pana Friedricha Merca, który zresztą, to też warto zauważyć, poniósł porażkę, ponieważ Niemcy bardzo chciały, żeby działo się to wszystko nie poprzez kredyt, no bo Friedrich Merz też ma u siebie wyborców, którzy patrzą na to, co się dzieje i wielu z nich nie będzie szczęśliwych, patrząc na tę decyzję, czy na te konkluzje Rady Europejskiej. Tu myślę, że AfD może się cieszyć, bo ich sondaże to na pewno trochę podbije znowu. No ale cóż, no musiał się pogodzić z tym rezultatem, więc tutaj porażka pana Friedricha Merza, ale to nie oni wszyscy będą płacić ze swoich pieniędzy. To my, podatnicy unijni, będziemy płacić. Poza Węgrami, Czechami i Słowakami, przypominam, których stać było na to, żeby zachować się suwerennie w tej sytuacji. Zatem, proszę Państwa, prawda o tych 90 miliardach, podsumowując, jest taka, że po pierwsze, żadnych reparacji od Rosji nie będzie, po drugie, my wszyscy za to zapłacimy 2020 zł mniej więcej od łebka, od pracującej osoby. Po trzecie, jest to kolejny wspólny dług unijny, który nas przywiązuje, chcemy czy nie chcemy, do Unii Europejskiej. Po czwarte, stawiam na to, że zasoby rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej nie zostaną zajęte. Tej decyzji moim zdaniem nie będzie. No, zobaczymy, być może się mylę, co byłoby naprawdę jazdą po bandzie, ale na razie takiej decyzji nie ma i nie zanosi się, żeby ona miała się zmienić.
Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, tak czy nie?
Tak.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
Pozdrawiam.
Teraz muszę poświęcić trochę czasu na wizytę pana Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Wbrew frazesom to oczywiście nie był żaden początek nowej ery i czy nowego okresu w historii. Oczywiście ma to swoje znaczenie, że pan prezydent Zełenski przyjechał do Warszawy. Tutaj myślę, że jest to pewnego rodzaju wygrana pana prezydenta Nawrockiego, który no, jasno postawił sprawę. Spotkanie odbędzie się pomiędzy dwoma panami prezydentami wtedy, kiedy pan Zełenski przyjedzie do Warszawy. nie było mowy o tym, żeby to pan Nawrocki jechał do Kijowa. I dobrze, i tutaj ta asertywność polskiej głowy państwa dała rezultat. Natomiast nie padło w czasie tej wizyty w zasadzie nic, co by wybiegało poza te rzeczy, które standardowo pojawiały się przy poprzednich wizytach. Nawet ton, w którym zwracał się do pana prezydenta Zełenskiego, czy to pan marszałek Czarzasty, czy pan premier Donald Tusk, nie odbiega od tego, jak zwracali się do pana Zełenskiego politycy PiS, kiedy on tu przyjeżdżał za czasów ich rządów. Jak sobie państwo to porównają, to jest dokładnie to samo, tylko dzisiaj politycy PiS już mówią trochę inaczej. I tutaj trzeba powiedzieć, że no znacznie większa jest wiarygodność pana prezydenta Nawrockiego, który nie zmienił tonu. No on od początku wypowiadał się w tonie właśnie takim, w jakim też mówił w trakcie tej wizyty. Natomiast bardzo znaczące, jak sądzę, jest to, że pan Zełenski po pierwsze nie widział potrzeby, żeby spotkać się z opozycją czy szefami klubów w Sejmie, wszystkich klubów. Po prostu ograniczył swoje spotkanie do tych, którzy są mu przychylni, czyli wyłącznie do przedstawicieli koalicji. I po drugie, na to zwrócił uwagę pan marszałek Krzysztof Bosak, nie wystąpiła strona ukraińska o to, żeby pan prezydent Zełenski mógł w polskim parlamencie wygłosić przemówienie. A jak to odczytywać? No, wystąpienie przed parlamentem jest trudne, dlatego że ono jest zawsze analizowane, z niego ewentualnie się rozlicza, wychwytuje się nieścisłości. Wymaga to większego wysiłku, przygotowanie takiego wystąpienia i ono też podnosiłoby rangę tej wizyty. To, że strona ukraińska, że pan Zełenski nie widział takiej potrzeby, żeby tego typu wystąpienie w parlamencie wygłosić, moim zdaniem pokazuje, że strona ukraińska nie traktuje tej wizyty jako specjalnie istotnej. I trzeba też sobie uświadomić, że dzisiaj Ukraina, niestety, mówię to bez satysfakcji, ale też z pewnym, muszę powiedzieć, podziwem dla Kijowa, jest graczem tak naprawdę ważniejszym niż Polska. No jednak Ukraina, oczywiście jako kraj napadnięty przez Rosję, oczywiście jako kraj, który, bez którego formalnej zgody się wiele zrobić nie da. Formalnej, no bo tak naprawdę naciski różnego rodzaju są, jest w tej grze znacznie, znacznie ważniejsza niż my jesteśmy, mimo że jest krajem bardzo mocno dotkniętym przez wojnę i bardzo mocno przez wojnę nadwyrężonym i jak powiedziałem, wewnętrznie, finansowo, gospodarczo wciąż niewydolnym ze względu na wojnę. Polska jest w bez porównania lepszej sytuacji, a mimo to znaczy o wiele, wiele mniej. I jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że to nasze nikłe znaczenie w tej sprawie bierze się także stąd, że polska elita władzy, przy czym tutaj zastrzegam, słowa elita używam w sensie wyłącznie opisowym, nie żeby podkreślić elitarny charakter tej grupy ludzi, bo on po prostu taki nie jest, tylko mówię po prostu o grupie, która sprawuje władzę, jest tak zakompleksiona i tak bardzo niepewna siebie i zachowuje się w taki sposób, że wszyscy z zewnątrz mają wrażenie, że mogą ją mieć na pstryknięcie. I tutaj bardzo znaczące było zachowanie posłów koalicji rządzącej. No, zobaczmy choćby ten występ, nieprawdopodobny wręcz, nieprawdopodobnie żenujący występ pani poseł Anny Sobolak, a tam w tle jeszcze się pojawia pan poseł Piotr Kandyba, który niedawno był z Koalicji Obywatelskiej, który niedawno był moim gościem w programie Warzecha Kontra. Tutaj zamieszczam link, jakby państwo chcieli sobie wyrobić zdanie na temat pana posła Kandyby. To są takie kompletne sejmowe no-name'y, no ale proszę zobaczyć to zachowanie.
You are our hero.
Oh, no.
Thank you so much.
Myślę, że najlepiej to podsumowuje taki mem, który jeden z moich stałych korespondentów na X-ie, tu bardzo pozdrawiam, magister inżynier Zagłoba, zrobił o właśnie to, co państwo tutaj widzą. To jest oczywiście nawiązanie do słynnego cyklu audycji radiowych. Kocham pana, panie Sułku, tak. To właśnie tak wyglądało. No więc co może myśleć sobie pan prezydent Zełenski, widząc takie zachowania? No jako świetny aktor, nie tylko polityczny, ale też po prostu aktor, patrząc na to, no, musi mieć satysfakcję, że, przepraszam za wyrażenie, Polaczków można od tak rozgrywać, a przynajmniej większość z nich, wystarczy ich tam jakoś emocjonalnie podbechtać i już takie panie poseł właśnie, you are our hero! Cóż tu więcej mówić? Wiele osób patrzyło z nadzieją na postawę pana prezydenta i zastanawiało się, jak to wypadnie. No ja bym powiedział, że wypadło nieźle. Tutaj faktycznie spotkanie pomiędzy oboma panami prezydentami było najważniejsze. Ja bym dosyć dobrze oceniał to, jak wypadł tutaj pan prezydent Nawrocki. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie widzę tutaj żadnego przełomu. Stwierdzenie, które się pojawiło we wpisie pana prezydenta po tym spotkaniu, że to jest początek nowego etapu, no myślę, że ono jednak idzie zdecydowanie zbyt daleko. Warto natomiast zobaczyć skrót, który zrobiłem z ponad 40-minutowej konferencji obu panów po ich spotkaniu. To jest 10 minut najważniejszych rzeczy, które obaj panowie powiedzieli. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć.
Wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, ta dzisiejsza wizyta jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dobrą informacją dla Kijowa, dobrą informacją dla naszego całego regionu, a złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej. Ona jest bowiem dowodem na to, ta wizyta, że w kwestiach strategicznych, naszej strategicznej współpracy w zakresie kwestii bezpieczeństwa, Polska, Ukraina, kraje regionu, kraje wypełnione wartościami demokratycznymi są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwościom. I Rosja swoimi działaniami burzy porządek międzynarodowy, łamie, drodzy państwo, zasady prawa międzynarodowego i wpływa na destabilizację systemów politycznych od wielu lat i mamy tego i mieliśmy w Polsce tego świadomość. Udzieliliśmy, jak wie pan prezydent, o czym także rozmawialiśmy od pierwszych dni wojny, od roku 2022, poparcia politycznego. Tutaj największe podziękowania kieruję oczywiście do mojego poprzednika prezydenta Andrzeja Dudy, który stał się pierwszym tak poważnym dyplomatą, który zabiegał dyplomatycznie o wsparcie Ukrainy. Stajemy dzisiaj z panem prezydentem Zełenskim ze świadomością tego, jak wyglądają nasze strategiczne cele w zakresie bezpieczeństwa, jak postrzegamy Federację Rosyjską jako neoimperialne, postsowieckie państwo, które jest zagrożeniem dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy i świadomi też wielkiego wsparcia Polski dla Ukrainy. Polacy odnoszą wrażenie, co zyskuje swoje odbicie także w badaniach sondażowych, w pewnej ogólnej atmosferze, o której doskonale wie pan ambasador, odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem. To było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem. Dlatego w naszym spotkaniu wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Poświęciliśmy temu odpowiednią ilość czasu na tą dyskusję, mając świadomość i przekonanie, że kwestie te trzeba rozwiązać, a 26 wniosków Instytutu Pamięci Narodowej, które zostały wysłane do strony ukraińskiej, powinny zostać rozpatrzone zgodnie z naszym partnerstwem i z naszymi relacjami.
Dziękuję bardzo Polsce za bardzo czuwalne wsparcie dla Ukrainy, dla Ukraińców od początku inwazji. I to, co teraz mówił Karol, również pragnę podziękować i wspomnieć o panu prezydencie Dudzie, który od pierwszych chwil wojny nas wspierał. Bardzo jesteśmy mu wdzięczni i dziękujemy również całemu narodowi polskiemu. Unia Europejska wczoraj uchwaliła decyzję w zakresie wsparcia finansowego dla Ukrainy, zapewnia to Україні певність в закресі фінансовим, і якщо Росія буде надалі континувати війни, а власне такі сигнали зараз слышимо, то те, що роки видами на оборону, що очевидно, якщо будуть континувати війни, якщо світ змусить Росію до запрестання війни, то очевидно, видами те, що роки виключно на відбудову.
І важливо, щоб спрацював принцип,
що вже російські środки позостають заморожені, і очевидно, що Росія повинна заплатити за те війни, яку Росія почала. І дуже прошу, би Польська вспарла наше довження в тим закресі. Через століття були ми обох себе, але теж маємо трагічні сторони в нашій історії, шануємо панства, пам'ять о тим, що ще видажило, і лічимо на панства шацунок вобець нашої пам'яті. Готові стежми до співпраці, так би то, що нас лонче, нас взмацняло і розвіяло. І кожна з офер, ктуре нестети мяли місце, очевидно, заслугує на наш шацунок шещіянський. Повинні ще в тим закреще порозуміч і в належити спосіб упам'ятніч те офіари. І дуже Україна на то лічить, що власне так ще от бенджі.
Ми говорили про це сьогодні.
І о тим мовилишми з панем президентом дішей, мовилишми о тих працах ексгумаційних, які юж тривають і юж сон перші виніки. Наші інститути пам'ятні народовій дішей о тим теж розмовляли в нашій обецності, бенджеми є в спіралі в тим керунку далі. Бо без незалежності України, незалежності нашого краю, Москва не отзовні пуйде далі до Європи. Без нашої неподлеглощі Москва, очевидно, вкроче до Польщі.
Якщо ході о мігі, то jesteśmy, drodzy państwo, po niepotrzebnej i niezrozumiałej burzy publicznej wokół tego. Niestety opinia publiczna została w pewnym sensie zdezinformowana wokół tej sprawy. Już nie będę w nią wchodził, bo to nie jest okazja, żeby w nią wchodzić, ale chciałbym przypomnieć, że moim zakresem obowiązku wobec migów jest zadbanie o interes polskich żołnierzy, szczególnie z Malborka, tych, którzy zastanawiają się, co będzie z migami, a nie do mojego zakresu działania należy podjęcie decyzji w zakresie samych migów. To mówię ze względów formalnych. Natomiast w sposób oczywisty, w regule wzajemności, w której się znajdujemy, i to dzisiejsze spotkanie jest tego dowodem, że poszukujemy symetrycznego, strategicznego partnerstwa. Ta wymiana pomiędzy migami a systemami antydronowymi, która ma nastąpić, nie stoi w sprzeczności z naszą polityką, więc po wypełnieniu kwestii formalnych myślę, że ta sprawa zostanie po prostu załatwiona.
Jest to dla nas dziś ważnym zwycięstwem. Te 90 miliardów, bez nich byłoby nam bardzo ciężko i państwo to doskonale rozumieją. 45 miliardów kredytu bez odsetek. I to jest przywiązane do reparacji. To jest bardzo ważne, że liderzy europejscy znaleźli taki format, że nasz zespół współpracował z liderami Europy i jest pozytywna decyzja. To jest sygnał dla Rosji, że nie warto kontynuować wojny, bo jesteśmy wsparci, mamy finansowe poparcie, więc będziemy w stanie wesprzeć nasze wojsko i naszych ludzi. Nasz budżet dostał 45 miliardów w roku 2026 właśnie z tych środków. Dziś obecni są wśród naszej delegacji przedstawiciele i szefowie Instytutów Pamięci Narodowej. Mają wszystkie fakty i mają już rozpisane wszystkie kroki i prace się rozpoczęły. Strona polska pragnie to przyspieszyć. Strona ukraińska jest gotowa wyjść temu naprzeciw. I to nie deklaracje, to już konkretne działania, które trwają.
Bardzo proszę o odpowiedź pana prezydenta Karola Nawrockiego.
Przede wszystkim dziękuję panu prezydentowi za jasną deklarację w tej kwestii. Po to właśnie zaprosiliśmy przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, a ja też w agendzie naszego spotkania wspólnie z panem prezydentem odnosiliśmy się do tej kwestii, żeby wskazać właśnie na to, co powinno być rozwiązane. I tak, w istocie chodzi tutaj już nie to tylko symbole, o gesty, ale o realne działania. Odnosiliśmy się do 26 wniosków złożonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Swoje wystąpienie ma pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Polejowski, do którego odniósł się także przedstawiciel Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. I wychodzimy dzisiaj z panem prezydentem Zełenskim z przekonaniem, że wszystkie te kwestie formalne, administracyjne, które do tej pory stawały naprzeciw rozwiązaniu tej sytuacji, zostaną po stronie ukraińskiej rozwiązane. Odnosiliśmy się do konkretnych 26 wniosków. Myślę, że w naszym wspólnym interesie jest pochowanie ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Pochowanie ofiar, oddanie im czci, to wynika z istoty wartości chrześcijańskich, które także przecież łączą Polskę i Ukrainę. Ale chcę dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Ją także poruszaliśmy podczas spotkania i chciałbym, żeby ona wybrzmiała podczas naszego spotkania. Drodzy Państwo, dla Federacji Rosyjskiej, dla dzisiejszej Federacji Rosyjskiej instrumentalizowanie historii, przeszłości, kłamstwa na temat przeszłości i historii dla Federacji Rosyjskiej są jednym z fundamentów jej imperialnego działania. Więc my mamy z prezydentem Zełenskim świadomość, że wyjaśniając tą sytuację, realizując 26 wniosków, wybijamy właśnie Federacji Rosyjskiej pewien argument i próby dzielenia nas i dezinformowania. Tak, to jest kwestia, która jest najbardziej wrażliwa na dzień dzisiejszy między naszymi państwami i wierzę, że nasze dzisiejsze spotkanie ją po prostu rozwiąże.
Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to i to niestety jest krytyczna uwaga do pana prezydenta Nawrockiego, to jest fakt, że on ani słowem nie wspomniał o kwestii tych 90 miliardów euro dla Ukrainy, a przecież pytanie o to padło. No i to nie wróży dobrze. To nie wróży dobrze, podobnie jak nie podobają mi się te nieustanne antyrosyjskie wstawki. Mówię tutaj o tych, które mają jednoznacznie rusofobiczny charakter, bo one rozmywają kwestie rzetelnej i zimnej, chłodnej oceny sytuacji. Ja mówiłem wielokrotnie, uważam, że Rosja jest krajem nam nieprzychylnym, że mamy powody, żeby się Rosji politycznie czy gospodarczo obawiać, bo uważam, że militarnie raczej nie. Natomiast nie trzeba tego tak ostentacyjnie na każdym kroku podkreślać, bo po prostu ta Rosja nie zniknie. Jakoś będziemy musieli z czasem, lepiej lub gorzej, ułożyć sobie z nią nawet na najbardziej podstawowym szczeblu relacje. I tego typu występy, jak tu pana prezydenta, ja uważam, że są zbędne. No ale prawdę mówiąc, jest to też retoryka, więc tutaj ona wiele nie zmienia. Natomiast wracając do tych 90 miliardów euro, no myślę, że pan prezydent będzie musiał prędzej czy później, to raczej prędzej, zająć stanowisko również wobec stwierdzeń, że musi być tutaj ustawowa akceptacja parlamentu, żeby wziąć na siebie ten kolejny dług. Niestety w wypowiedziach obu panów nie pojawiło się sformułowanie ukraińskie ludobójstwo, które dotyczyłoby Wołynia. Pan prezydent również tego nie użył, powiedział wołyńskie w pewnym momencie, co jest też jakimś obejściem istoty sprawy. Natomiast trafnie pan prezydent Nawrocki zauważył, że rozwiązanie kwestii poszukiwań i ekshumacji byłoby najlepszym sposobem na wytrącenie Rosji tego argumentu z ręki. Ja to zresztą od dawna mówiłem, że gdyby Ukrainie naprawdę zależało na tym, żeby ta sprawa przestała być wykorzystywana przez stronę rosyjską do zaogniania relacji polsko-ukraińskich, to po prostu pozwoliłaby na te poszukiwania, ekshumacje i pochówki. Natomiast nie wierzę, prawdę mówiąc, w to, że to się stanie. Doceniam fakt, że pan prezydent zaprosił do tego spotkania przedstawicieli polskiego i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dobrze, że powiedział konkretnie o 26 wnioskach IPN dotyczących poszukiwań i ekshumacji, czyli wiemy konkretnie, ile ich jest i czemu się przyglądać. Natomiast powtarzam, nie wierzę w to na podstawie doświadczeń i obserwacji zachowania Ukrainy przez wiele lat. Nie wierzę w to, że te wnioski będą akceptowane. może jakiś jeden kolejny. Natomiast ta obstrukcja w systemie ukraińskim odbywa się dokładnie tak samo, jak to się dzieje zawsze w tego typu sytuacjach w systemie rosyjskim. To znaczy ze strony najwyższych organów jest zgoda, tak jak najbardziej, oczywiście nie mamy tutaj żadnych oporów, natomiast pojawiają się problemy na tym niższym poziomie. Na poziomie tam zwykłych jakichś urzędników, czasem gdzieś w jakimś mieście, czasem urzędników na troszkę wyższym szczeblu, no ale okazuje się, że czegoś się nie da zrobić, coś ma opóźnienie, tu nie ma jakiegoś stempla i w ten sposób niesamowicie się te sprawy opóźnia, więc powiem szczerze, uwierzę jak zobaczę. Oczywiście chciałbym, żeby to zostało rozwiązane, bo gdyby ta kwestia wypadła jako problem ze stosunków polsko-ukraińskich, no to myślę, że bylibyśmy na dużo lepszej płaszczyźnie do dobrego, partnerskiego ułożenia sobie współpracy. Mówiłem o tym zresztą od samego początku tego konfliktu. Jeżeli chodzi o przekazanie Ukrainie samolotów, myśliwców MiG, no to pan prezydent tutaj używa słowa wymiana, tak jakby ta transakcja była wiązana. Ja mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, że moim zdaniem nie wynika to ze słów czy to pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy z oświadczenia Sztabu Generalnego, ani właściwie z żadnego oświadczenia czy żadnych słów przedstawicieli polskiego rządu nie wynika, że jest to transakcja wiązana. To znaczy, że krótko mówiąc mamy do czynienia ze swego rodzaju sprzedażą. To znaczy przekazujemy MiG-29 Ukraińcom wtedy, kiedy mamy dograne, nie wiem, podpisaną jakąś umowę dotyczącą przekazywania przez nich tych technologii, o których była mowa. To są dwie odrębne kwestie, które... No tak wnioskuję z tych słów różnych, które się pojawiają, które toczą się odrębnymi torami. Ja już pomijam fakt, że tego typu technologie, na których nam zależy, powinniśmy dostać od Ukraińców w zamian za to, co myśmy im już przekazali, nie za MiG-29, tylko po prostu powinniśmy je dostać. No ale sami się ustawiliśmy na pozycji petenta, no to teraz mamy. Więc tutaj uważam, że pan prezydent no, albo nieświadomie, albo na wyrost używa słowa wymiana. Oczywiście ja jestem zdania, że nawet jeżeli te MiG-29 dobiegają swojego resursu, no to rzecz jasna, można by je sprzedać. Trudno znaleźć takie szacunki dokładne dotyczące tego, jaka by mogła to być suma, którą moglibyśmy za nie otrzymać, za tę samą liczbę tych samolotów, które mielibyśmy przekazać Ukrainie, na podstawie tego, co udało mi się znaleźć w sieci, jakie to mogą być sumy, wychodzi na to, że mogłoby to być około 100 milionów złotych. No tyle moglibyśmy zyskać, a przypominam, że chociaż może się wydawać, że to jest niedużo, ale przypominam, że w sytuacji polskiego budżetu, kiedy skarbówka dociska każdego polskiego podatnika, to naprawdę każdy milion złotych się liczy. A tutaj mówimy o około 100 milionach złotych. Natomiast największym problemem w tym wszystkim pozostaje nasz strategiczny wybór, żeby znajdować się i pozostawać w grupie krajów, które mają, moim zdaniem, odmienny strategiczny interes od Polski. Przede wszystkim mówię tutaj o największych graczach, czyli o Paryżu i Berlinie, którzy z jednej strony chcą tę wojnę przedłużać, bo uważają, że z różnych powodów jest to dla nich korzystne, ale z drugiej strony ustawiają się w taki sposób, że w momencie, gdyby ta wojna została już zakończona, to oni będą w stanie odnowić czy odświeżyć relacje z Rosją, czego my oczywiście nie zrobimy. Nasz interes byłby taki, żeby znaleźć się jak gdyby poza głównym nurtem tej grupy chętnych. Nasz udział w grupie chętnych jest tutaj moim zdaniem problemem. Nie powinniśmy na pewno kopiować polityki węgierskiej, bo po prostu jesteśmy w innym miejscu na mapie, ale moglibyśmy przynajmniej wzorować się na samym sposobie jej uprawiania. I to tyle, jeżeli chodzi o prezent finansowy od Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz o wizytę pana prezydenta Zełenskiego w Polsce, a ja tymczasem życzę państwu bardzo spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, takich świąt, które pozwalają w miarę możliwości oderwać się od tego wszystkiego, również od tego, o czym tutaj państwu mówiłem, bo te dwa momenty w roku, czyli właśnie święta Bożego Narodzenia, a potem święta wielkanocne, to są te chwile w roku, kiedy możemy spojrzeć trochę poza ten horyzont, nie tylko ten najbardziej bieżący, ale ten horyzont, który w ogóle człowiek ogarnia wzrokiem i spojrzeć gdzieś dalej. I mam nadzieję, że to się Państwu uda w te święta. Życzę spokojnych, dobrych, radosnych świąt i do zobaczenia. Łukasz Warzecha, kłaniam się.